Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest ekonomistka profesor Aneta Zelek.
Dzień dobry, o poranku.
Wielka fala, wielka woda zbliża się powoli do naszego województwa, do naszego regionu, do Szczecina, a tam na południu Polski już trwa wielkie sprzątanie. Dzisiaj usłyszeliśmy, że najgorsze za Wrocławiem, chociaż jeszcze przesiąkanie wałów tam grozi, ale przy okazji tego sprzątania zaczyna też się powoli liczenie strat i to są już miliardy złotych. Jak to wygląda, jakie są najnowsze szacunki? Jak w ogóle wygląda takie liczenie? To jest takie dodawanie sobie miliarda do miliarda trochę z głowy, czy jednak podparte jest to mocnymi analizami? Bo dosyć szybko te kwoty padają też.
Tak, no mamy tu pewne doświadczenia i te doświadczenia wynikają też z takiej pewnej historycznej analizy kosztów katastrof. Mamy nawet taki panel badawczy. W Europie się to bada. I może zacznijmy od tych przeciętnych. Przeciętna pokazuje, że tego typu dramatyczne wydarzenia żywiołowe mogą wywołać straty o wartości średnio. Teraz mówię około 0,2% PKB. Co to by były 0,2% PKB w Polsce? No to by było około 6, może 7 miliardów złotych. I wszystko wskazuje na to, że ten rachunek, który właśnie trwa szacowanie strat, a musimy jeszcze przytomnie pamiętać, no, że fala powodziowa płynie przez Lubuskie i dotrze do zachodniopomorskiego i no, trzeba mieć tylko wielką nadzieję, no, że w tych województwach te straty nie zostaną pogłębione. Faktycznie te doniesienia, choć jak twierdzę, to cały czas jest w procesie szacowania, sugerują, że to będzie tak między 5 a 7 miliardów złotych wartość strat, co naraża polską gospodarkę na utratę wartości około 0,2% PKB. I jeśli to na słuchaczach nie robi wrażenia, no cóż tam jest 0,2 miejsce po przecinku, no to ja powiem tak, no 23 rok zakończyliśmy w ogóle z wynikiem 0,2%, czyli to by oznaczało, że straty, jakie przyniosła ta wielka woda, no, są równe temu, co zbudowaliśmy w całym poprzednim roku. O tyle wzrosło polskie PKB i teraz może się trochę skurczyć. Ale na to nakładam, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo oczywiście powódź, te straty, to są olbrzymie dramaty, indywidualne dramaty, ale muszę o tym wspomnieć, odwołując się właśnie do historycznych danych, my to wiemy, że odbudowa, regeneracja po tego typu katastrofach przynosi też pewne koło zamachowe gospodarce i oto okazuje się, że tego typu zdarzenia mogą pobudzać gospodarkę i to będzie wartość nawet sięgająca 1% PKB, tyle, że będzie rozłożona nie w ciągu jednego roku, będzie rozłożona przynajmniej w ciągu 2 lat.
I zapowiedź, bo firmy muszą pracować, odbudowywać, oczywiście, zadawać zatrudnienie,
no, tak, przecież
produkty
my musimy
kupić.
Tak naprawdę niektóre miejscowości niemal postawić na nowo. Potężne straty w infrastrukturze technicznej, drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej. Tam naprawdę będzie co robić. I wczorajsza zapowiedź premiera Tuska o tym, że jak dotąd udało się zmobilizować około 23 miliardy złotych, które zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych, które będą dezygnowane właśnie na odbudowę, no to te 23 miliardy daje właśnie jakieś 0,7-0,8%. No ale pamiętajmy, że tego się nie uda zrobić w kilka miesięcy. Obawiam się, że nie uda się wykonać wszystkich tych projektów naprawczych w ciągu jednego roku, prawdopodobnie najbliższe 2 lata.
A te 5 miliardów złotych z Unii Europejskiej obiecane, to jak słyszymy z Funduszu Spójności, krytycy mówią, że to nie darowane, nie specjalne pieniądze, nie dedykowane, tylko przesunięte. I tak naprawdę gdzieś trzeba będzie z jednej kieszeni wyjąć, żeby do drugiej wsadzić, tak, chociaż ja, wydawanie ma być łatwiejsze.
Ja to potwierdzam, to nie jest nowy strumień pieniądza, to były pieniądze, które były w budżecie naznaczone, w kopercie Polska. Fundusz Spójności daje możliwości, to są tak zwane fundusze strukturalne, my przecież nie pierwszy raz korzystamy i w tej perspektywie finansowej oczywiście zasiliłyby polskie projekty inwestycyjne, no w obliczu tej katastrofy nastąpi przekierowanie tych pieniędzy, czy czy takie wystymulowanie w kierunku tych procesów odbudowy w Polsce południowo-zachodniej. I rzeczywiście sama procedura wykorzystania środków będzie dużo łatwiejsza. Środki unijne mają to do siebie, że one refinansują, czyli najpierw trzeba zrealizować projekt, potem dostajemy zwrot. Tym razem dostajemy prefinansowanie, czyli najpierw przychodzą pieniądze, więc to będzie na pewno przyspieszenie całego procesu.
Plus
na pewno
możemy wydać 100% na
i oczywiście
cel.
Nie jest wymagany teraz tak wkład zwany własny. Wkład własny, więc te gminy, które będą korzystały z tego strumienia pieniądza, będą miały ułatwienie i to jest dzisiaj bardzo potrzebne bezwzględnie. Oprócz tych 5 miliardów z Funduszu Spójności będziemy też korzystać z tak zwanego Funduszu Solidarności Unijnego. No to już są trochę mniejsze pieniądze i to jeszcze nie jest pewne, jaka część przypadnie Polsce, bo przecież trzeba pamiętać, że te rany zostały zadane również innym krajom, tak? Ucierpiały i Węgry, i Czechy, i Słowacja, i Austria. To już będą środki, które są nowymi środkami i one nas nie tyle zaskakują, co powinno nas zadowalać, że tu Unia Europejska pokazuje pewną solidarność.
A już jest. Wiemy, ile dla Polski? Czy musimy poczekać
wiemy,
na
że to
podział
będzie kilkaset milionów euro. Trudno dzisiaj określić jeszcze detale.
A powiedzmy sobie o Kowalskim, jak Kowalski może, no może nie zyskać, ale jak może próbować minimalizować te straty. Na początek 2 do 10 tysięcy złotych, no brzmi jak taka kroplówka, ale to jest ważna pomoc.
Tak, to jest ważna pomoc, bo ona jest tu i teraz i jak słyszymy, no te naliczenia i wypłaty właśnie trwają i ja sobie wyobrażam, że taka rodzina poszkodowana, która straciła no, niejednokrotnie, to jest utrata wszystkiego, co mieliśmy, no to tak naprawdę ma na tu i teraz. W następstwie idą strumienie pieniędzy, które mają pomóc odbudować sobie to miejsce zamieszkania i to jest od 100 do 200 tysięcy złotych w zależności od tego, czy chodzi o remont, czy chodzi wręcz o tworzenie substancji mieszkaniowej.
Za 200 tysięcy trochę ciężko wybudować
no
dom.
Ciężko. Musimy pamiętać tak, ci przezorni, którzy mieli ubezpieczenie majątkowe, będą mogli połączyć te środki, a więc środki z odszkodowania plus środki tu dotacyjne i to jest jakaś szansa na odtworzenie tego swojego miejsca do życia. W najgorszym położeniu będą ci, którzy nie ubezpieczyli swoich nieruchomości i tutaj naprawdę jest poważny problem, bo nikt z nas nie wierzy, że dzisiaj za 200 tysięcy złotych jesteśmy w stanie uzyskać choćby pomieszczenie o wielkości kawalerki.
Ale mówiąc szczerze, jeszcze w ramach tego ubezpieczenia, to ja się trochę boję, bo to Polska, że tam jest gwiazdka, że co prawda jest pan ubezpieczony przed zalaniem, ale gwiazdka nie jeżeli pada więcej niż tyle litrów wody na metr kwadratowy.
Tak, my nie znamy szczegółów wszystkich polis ubezpieczeniowych. Rzeczywiście ubezpieczyciele bardzo często robią no, całe serię wykluczeń i tu może się okazać, że klęska żywioł będzie takim wykluczeniem, ale co do zasady, myślę, że ta polityka będzie taka, że te no, bezdyskusyjnie te odszkodowania będą płacone. Ja nie wiem, czy to będzie pocieszenie, ale ja chciałabym jeszcze zrobić, panie redaktorze, taki rodzaj porównania, bo bardzo często porównuje się tą sytuację dzisiaj do, no, do powodzi tysiąclecia z 97 roku i ja nie wiem, czy to będzie pocieszenie dla tych, którzy utracili dzisiaj majątek, tak. Ale tak w skali makro, muszę to powiedzieć, to jest dużo mniejszy rozmiar katastrofy, bo jak już wspomniałam, aktualnie szacujemy, że te straty mają wymiar około 5, może dojdzie do 6-7 miliardów złotych. W 97 roku przeliczając, czyli korygując już o współczynnik inflacji, wartość strat wynosiła ponad 35 miliardów złotych i to było 2,5% polskiego PKB, a teraz przypominam 0,2%. Jeszcze kilka innych porównań. Na przykład w 97 roku uszkodzeniu uległo ponad 680 tysięcy mieszkań. Dzisiaj mówimy o około 6 tysiącach mieszkań, czy mieszkań i domów, nie? Bo w 1997 roku 4000 mostów było uszkodzone i wymagało odtworzenia czasami od zera. Tym razem mamy do czynienia z takimi stratami w 95 przypadkach. No i może jeszcze jedna taka liczba. W 97 roku zalało 680 tysięcy hektarów uprawnych, tak? Takiego gruntu uprawnego. Tym razem jest to jakieś 68 tysięcy hektarów, więc jeśli te porównania, bo one bardzo często padają w mediach, jeśli te porównania czynimy, to musimy mieć świadomość, że Polska, powiada się, nie odrobiła lekcji i nie przygotowała się lepiej na tego typu katastrofy. Nie, no trochę się przygotowaliśmy, bo rozmiar tej katastrofy jest bez porównania dużo mniejszy.
Oczywiście trzeba byłoby jeszcze zbadać dokładnie, kiedy, ile spadło deszczu z nieba. Ach, i miejmy tak. też nadzieję, że nie będziemy musieli za jakiś czas znowu liczyć takich strat, bo przecież globalne ocieplenie to fakt i to, co się dzieje, jest tego wynikiem. Bo...
I tu nie można mieć złudzeń. My musimy być przygotowani na to, że te zdarzenia będą się pojawiały raczej częściej niż rzadziej.
No pozwolę sobie na taką anegdotę, że około 10 września rozmawiałem tutaj z dyrektorem IMGW i pytałem, co po tych upałach, nawalne deszcze, i on powiedział, tego możemy się spodziewać, i kilka dni później mieliśmy w kraju powódź, więc no nie chcę brać tego na klatę, że wykrakałem, ale tak trochę było. Pani profesor, trochę już powiedzieliśmy o tym, że w pewnym sensie ta tragedia, która dla Kowalskiego Nowaka jest wielką osobistą tragedią, dla burmistrza małego miasta też, może być kołem zamachowym. Jak pani to widzi, jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze jeszcze w czerwcu, a dzisiaj w związku z tą sytuacją i z tymi też miliardami euro, które przypłyną do Polski?
Tak, to może brzmi trochę paradoksalnie, ale no, to musimy to uznać. Wszelkiego rodzaju inwestycje, a tu będą potrzebne inwestycje. Inwestycje w odbudowę infrastruktury drogowej, technicznej, każdej infrastruktury. Inwestycje budowlane, które będą tam dedykowane, to są koła zamachowe gospodarki. A polska gospodarka, no jeszcze w przeddzień powodzi, tak naprawdę trochę wstrzymywała oddech w oczekiwaniu w końcu na ożywienie koniunktury, no bo ta koniunktura nam w poprzednim roku dokuczyła, wygasła nam i nie budzi się do życia tak szybko, jakbyśmy tego chcieli.
Wszyscy na coś czekamy. Deweloperzy czekają na kredyt 0%.
Tak jest. Więc jesteśmy w takim trochę przytrzymanym oddechu, chociaż wyniki za pierwszy i drugi kwartał tego roku, no były już wielce obiecujące, bo mieliśmy już w drugim kwartale wzrost PKB o 3,2%. Tu trzeba powiedzieć to wyraźnie, głównym dźwigarem wzrostu gospodarczego w Polsce od wielu, wielu lat i teraz aktualnie jest głównie konsumpcja. To się udaje dlaczego? Bo wynagrodzenia Polaków rosną w tempie dwucyfrowym, a tu przytomnie zauważę, inflację mamy już jednocyfrową, co to znaczy, że nasza siła nabywcza, dochody realne rosną.
Ale już dogoniliśmy?
No nie, gdybyśmy mieli zrobić taki bilans tych ostatnich 3 lat, kiedy nam inflacja pozżerała nasze majątki, nasze oszczędności i nasze właśnie zdolności nabywcze, no to jeszcze tego nie wyrównaliśmy, ale rzeczywiście ten szybki wzrost wynagrodzeń wydaje się obiecujący i ta konsumpcja ma się nieźle, nie najlepiej, ale nieźle. Co dokuczało polskiej gospodarce, jeśli chodzi o jakość tego wzrostu? No właśnie niedobór inwestycji. Ja trochę Myśliwie muszę przypomnieć, że premier Morawiecki nam obiecywał, że stopa inwestycji w Polsce będzie wynosiła 25%. Co to znaczy? Że 1/4 PKB będzie reinwestowana w gospodarce. To się nigdy nie stało. Mamy do czynienia z taką rekordowo niską stopą inwestycji, 16-17%. To stanowczo za mało i to bardzo zła wróżba na przyszłość. Więc jeśli teraz ruszy się, ja nie chcę obiecywać nikomu eksplozji inwestycji, ale z pewnością będzie poruszenie. No po pierwsze dzisiaj z tych przyczyn, o których rozmawiamy, czyli powódź i konieczność odbudowy, a premier obiecuje, że to będzie odbudowa plus, czyli to będzie dużo więcej, dużo lepiej, o wyższym standardzie, o wyższej jakości. Plus, no nie bez znaczenia jest tutaj rozruszanie tego wszystkiego, co kryje się pod hasłem KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, bo wreszcie musimy ruszyć z tymi inwestycjami i projektami. A zatem do końca tego roku myślę, że jest szansa, że dowieziemy taki nie najgorszy wynik, około 3% wzrostu PKB. Przyszły rok powinien być jeszcze lepszy. To jeśli tak się stanie, to oznacza, że będziemy wychodzić z tego dołka, który zaliczyliśmy w poprzednim roku. No a tu jako ekonomista muszę to powiedzieć, gospodarka głupku, cytuję tak, za Clintonem, to jest bardzo ważne i jakkolwiek byśmy nie chcieli tego ignorować i są już takie głosy, a nieważne co tam w gospodarce, byleby społeczeństwo było szczęśliwe. To ja powiadam, społeczeństwo będzie szczęśliwe wtedy, kiedy w gospodarce będzie dobrze. Każdy problem, każdy kryzys gospodarczy oczywiście dotyka społeczeństwo.
Czyli widzi pani światełko w tunelu, mówiąc.
Widzę światełko w tunelu i też jestem w takim wyczekiwaniu, jak większość przedsiębiorców, że już zobaczymy te efekty poprawiającej się koniunktury. Mamy niestety za granicą złe wieści, no bo taka stagnująca gospodarka niemiecka, a trzeba nam wiedzieć, że Niemcy to jest jakieś 1/3 naszego eksportu. I jeżeli tam jest słabo, no to nasz eksport siada, a eksport też jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego.
I tym przedsiębiorcom wyciąga pani rękę, tutaj się chwalimy, Dekalog Stratega, tak? To pani najnowsze wydawnictwo?
Tak. Pomyślałam sobie, żyjemy w bardzo trudnych czasach. Te ostatnie lata bardzo nam dokuczyły. No ja muszę to przypomnieć. Pandemia, wojna, ale te wszystkie niepokoje, konflikty, sytuacja geopolityczna, narastanie znaczenia Chin, narastanie znaczenia dzisiaj, muszę powiedzieć, niebezpiecznej Rosji.
Te wszystkie łady, niełady,
te wszystkie niepokoje naprawdę doprowadziły mnie do biurka, usadziły mnie przy klawiaturze i pomyślałam sobie, ja spróbuję zebrać wszystkie rady i porady dla przedsiębiorców, czy dla biznesu w ogóle. Jak sterować firmami dzisiaj w tych trudnych czasach, bo proszę mi wierzyć i to już zgodzi się każdy menedżer ze mną. Zarządzanie dzisiaj jest różne od tego, co było 10 lat temu. Jeszcze. Mhm. I w ten sposób powstały takie 10 rozdziałów, 10 przykazań dla menedżerów, stąd ten tytuł Dekalog Stratega, które tworzą, no, chciałoby się powiedzieć, nową filozofię managementu. Ja tam odpowiadam na ważne pytanie, czy w ogóle myśleć strategicznie, skoro to wszystko się tak zmienia i my nie wiemy, co będzie jutro, to jak możemy planować na kolejne 3 lata? I odpowiadam, tym bardziej, czym bardziej chaotyczne jest to otoczenie, tym bardziej musimy w sposób uporządkowany o tym myśleć. A więc kilka takich podpowiedzi, ale również podpowiedzi o tym, jak sobie dać radę z ryzykami, bardzo różnymi ryzykami. Opowiadam tam o tak zwanej menażerii ryzyk. To są 4 zwierzątka, 4 różne typy zagrożeń. Opowiadam tam też o tym, że na rynku pracy pojawia się nowa generacja. O Z-kach już wiemy, ale za chwilę powitamy w naszych firmach młodszą generację alfy i stąd takie połączenie, pokolenie z alfa, zetki z alfami. Bardzo trudne pokolenie. Nawet ostatnie przykazanie brzmi, przepraszam Państwa, tak z samego rana, nie bądź szefem dupkiem. Otóż zrobiłam badania i nasi pracownicy, okazuje się, mają nas szefów za nieskończonych dupków. Przestrzegam przed tym. No to musi być zarządzanie relacyjne dzisiaj. Trzeba tworzyć zespoły zintegrowane, z którymi chce się pracować i te zespoły chcą z nami pracować. A więc zapraszam, 10 przykazań dla strategów.
Znając życie i znając panią profesor choć trochę, to wiem, że pewnie napisane jest to, jeszcze nie czytałem, ale domyślam się, że napisane przystępnym językiem dla każdego.
A tak, potwierdzam, tu nie miałam żadnych aspiracji akademickich, to nie jest dzieło żadne unaukowione, ja tu nie aspiruję do nagród naukowych, to miał być rodzaj poradnika dla menedżerów.
Także zachęcamy do sięgnięcia po dekalog Stratega. Jest wersja też online'owa, prawda? Można
tak
sobie
jest
ściągnąć.
E-book.
Jest też e-book. Tak. Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem w Rozmowach pod krawatem była ekonomistka profesor Aneta Zelek.
Dziękuję pięknie.